Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym reportażu interwencyjnym po stronie prawdy. Witam się z Państwem.
Gabriela Schroeder.
I Adam Ślusarski. Szanowni Państwo, chcemy mówić o bardzo ważnej rzeczy. Chcemy mówić o wodzie, o znikających jeziorach na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Dlaczego znika ta woda? Co jest tego przyczyną? Jakie są tego konsekwencje i jak dalekie? Kogo one również dotyczą? Zapewniam, że każdego z nas, więc warto zostać z nami.
Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia Eko Przyjezierza. Pan zgłosił się do naszej redakcji jako pierwszy z tym problemem. No, rozmawiamy o bardzo dużym problemie społecznym. Mówicie o katastrofie ekologicznej jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Z czego ono wynika?
Drodzy Państwo, znajdujemy się nad jednym z jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego, to jest Jezioro Ostrowskie. Tych jezior jest o wiele więcej. Jak widzicie Państwo, wystarczy popatrzeć w koło. Pomosty stoją na lądzie, trzcinowiska stoją na lądzie, jeziora się podzieliły, porobiły się wyspy, wysychają nam lasy. Cóż ktoś powie, ma to wspólnego, jaki to ma kontekst dotyczący tej znikającej wody. Problem jest taki, że w pobliskiej odległości około 15 km od naszych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego znajdują się kopalnie węgla odkrywkowego Kawę Bukonin i elektrownia ZPAK w Koninie. Właścicielem tej elektrowni jest pan Zygmunt Solosz w tej chwili. Drodzy Państwo, żeby wydobyć węgiel, trzeba odpompować wodę. Odpompować miliardy metrów sześciennych, bo w historii odkrywek konińskich jest to około 5 miliardów metrów sześciennych wody. 5 miliardów metrów sześciennych wody zginęło z tego regionu. Wysychają tak to jest problem wysychających jezior. Drodzy Państwo, jeśli tego nie powstrzymamy, a staramy się to zrobić, to te jeziora w najbliższym czasie znikną. I dla czego? Dla kilku, do 30 milionów teraz ton węgla. Bo gdy powstanie kolejna odkrywka węgla, na tego jeszcze bliżej naszych jezior, odkrywka Osisłowo, to przewidywany okres na przykład Jeziora Wilczyńskiego jest 10 lat i Jezioro Wilczyńskie zginie. Czy opłaca nam się, trzeba zadać pytanie, budować tą odkrywkę? Wszyscy my tutaj mówimy nie, bo nie chcemy doprowadzić do tego, drodzy Państwo, że to, co trwało tysiące lat, cieszyło naszych dziadków, nas, naszych rodziców i chcemy, żeby to też zachować dla naszych dzieci i naszych wnuków. Robimy wszystko, żeby ta odkrywka nie powstała, bo ten węgiel naprawdę jest mało warty, niszczy dalej to środowisko, niszczy ziemię, niszczy miejsca pracy i cóż to można powiedzieć? Jest to zło, jest to rak, który niszczy naszą ziemię. Dziękuję bardzo.
Panie Józefie, miejsce bardzo ładne, więc wymarzone warunki do odpoczynku. Jak ta sytuacja może się przekładać na ruch turystyczny w waszej miejscowości?
Drodzy Państwo, ruch turystyczny, gmina Wilczyn, Jeziora Wielkie, Strzelno, są to gminy typowo rolnicze i turystyczne. Cały czas w zasadzie te gminy żyły z turystyki i rolnictwa. Ale cóż, od kiedy powstały odkrywki węgla brunatnego, zaczyna to nam ginąć. Jeśli zginą nam piękne jeziora, bo są przepiękne, zginą nam piękne lasy, Milackie i Gnieźnieńskie, cóż pozostanie? Któż tu przyjedzie? Tu nikt nie przyjedzie, bo po co? Po co przyjechać, żeby na piach i bagna i komary? Każdy chce gdzieś pięknie odpocząć i chcemy, żeby to tak dalej było. I róbmy wszystko, żeby to dobro, które stworzył Bóg, mogę powiedzieć, utrzymać. Bo przedstawiciele kopalni mówią tak, czyńcie sobie ziemię poddaną. Tak, czyńmy tą ziemię poddaną, jak pisze Księga Rodzaju, ale nie dewastujmy tej ziemi. Chrońmy ją. Mówię, to jest dobro, które powinno być wieczne dla wszystkich.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, rozmawiamy tutaj o dużym problemie społecznym znikających jezior. To jest program Po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, naszym kolejnym gościem jest pan dr Michał Kupczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie doktorze, pan z tego co wiemy od bardzo już wielu lat bada to pojezierze, bada ten ekosystem i zna go bardzo dobrze. Proszę nam opisać, jak on wygląda z punktu widzenia przyrodniczego. Tu widzimy jedno jezioro, jesteśmy nad jednym, ale jest to szersza jednostka.
Tak, ja prowadziłem badania takie bardzo intensywne przez prawie przepraszam, prawie połowę mego życia, czyli około 30 lat, w krajobrazie całym mnie bardzo interesowało zagadnienie, jak funkcjonują jeziora i jak to oddziałuje na taką grupę zwierząt biowskaźnikowych, które bardzo szybko reagują na wszelkie wymiany, a mianowicie na ptaki. I badałem tu głównie awifaunę w powiązaniu z tym krajobrazem, ze siedliskami, w którym żyją. Jest to zagadnienie bardzo powiązane i muszę powiedzieć, że już wiele lat temu, najbardziej intensywnie, około 10 lat temu, sygnalizowałem pierwsze objawy tego wpływu, jaki wywołuje gospodarowanie w postaci budowania odkrywek, wydobywania węgla brunatnego i dalej go spalania i tak dalej. To jest szeroki proces, szeroki i bardzo rozległe zagadnienie. Ja powiem, że to siedlisko 30-35 lat temu, jak badałem, to spełniało najwyższe kryteria, jakie można sobie wyobrazić, dlatego powstało tutaj bardzo dużo obszarów chronionych czy szczególną opieką, zwłaszcza, że mieszkańcy, którzy tutaj są, bardzo troskliwie podchodzili do wszelkich zagadnień. Ja osobiście spotykałem się z wielką życzliwością, serdecznością i zatroskaniem tego, co się dzieje. Wiadomo, że tak głęboko wpływające w siedlisko, krajobraz gospodarowaniem, jakim jest budowanie odkrywek węgla brunatnego, powoduje bardzo głębokie przemiany. I one są zauważane w końcowym etapie tego gospodarowania. I
czyli teraz jeszcze nie widzimy tych wszystkich złych skutków, tak?
Teraz właśnie one się skumulowały. 10 lat temu już były zauważalne. Ja już to zauważałem pierwsze 15 lat temu. Przede wszystkim zupełnie inaczej funkcjonują poziomy wody w jeziorach. Ja powiem tylko tak, że oddziałuje to na rybostan. Giną miejsca, gdzie rozradzają się ryby. Szczególne, zwłaszcza sandacz, który potrzebuje takie miejsca, gdzie może tą ikrę złożyć, nie mówiąc już o płazach. I to zaczęło funkcjonować. Obniża się momentalnie rybostan, przemienia się. To wpływa na ptaki. Ja badając ptaki rybożerne, od razu pokazywałem miejsca, które się przemieniają. Dlatego postulowałem, że te olbrzymie ilości wody, które są odprowadzane bezpośrednio do morza, no wody czyste, tak to się określa, one nie są takie do końca czyste, ale z nimi nic się nie robiło. I to mnie jako przyrodnika, jako ekologa bardzo bolało, bo nie jest to zgodne z zasadą zachowania zrównoważonego rozwoju. Tyle mogę powiedzieć. Już w tej chwili jest bardzo duże oddziaływanie, zwłaszcza na największym naszym jeziorze, na Pojezierzu Gnieźnińskim, dziewiątym jeziorze w Polsce. Myślę tu o jezioro Gopło. Cała historia. Już ja pisałem historię wspólnie z profesorem Dzieduszyckim za ostatnie 10 tysięcy lat i dokładnie poznałem mechanizmy naturalne, które funkcjonują. Powiem tylko, że liczebność takich gatunków wodnych żyjących na brzegu trzcinowisk i wody spadła o 60-70%. To nie jest już takie naturalne. Coś jest więcej. Co ja mogę powiedzieć? Takie efekty są znane. Boli mnie to, że lekceważone są słowa moje i całej grupy, bo tutaj całym zespołem pracowaliśmy. Te sygnały są lekceważone, jak gdyby nie przyjmowane do wiadomości, a potem to spada na społeczeństwo. Dziękuję.
Dziękuję. Mówił pan dr Michał Kupczyk. Proszę państwa, potrzebny jest nam prąd, potrzebne są elektrownie. Dla elektrowni potrzebny jest węgiel. Ale co przyniesie nam w całości i w przyszłości więcej pożytków, czy też pozostawienie tego naturalnego środowiska w takim stanie, w jakim ono jest, czy też jednak poszukiwanie i wydobywanie kolejnych złóż węgla brunatnego. Aby na to odpowiedzieć, zapraszamy, by państwo z nami pozostali, byśmy usłyszeli, co na to również mówi inwestor, co na to mówią władze państwowe.
Doktor Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan jest kolejnym naukowcem, który tą sprawą się zajmuje. Może powiedzmy o tym, jakie skutki mają już w tym momencie problem uruchomienia kopalni.
Każde uruchomienie kopalni odkrywkowej wiąże się z tym, że przede wszystkim zabierane są kolejne grunty orne z użytkowania rolnego. Likwidowane są gospodarstwa. Jeżeli są likwidowane gospodarstwa, to również zmniejsza się produkcja roślinna, zwierzęca. Ale dodatkowo na skutek eksploatacji złoża musi być osuszane to złoże, obniżają się poziomy wód gruntowych, powstają leje depresji, które na blisko odkrywki one dość szybko się ten poziom wody podnosi, ale z upływem im dalej, tym ten wzrost poziomu wody gruntowej jest coraz mniejszy. Przez to, jeżeli mówią o leju depresji, że to jest spadek poziomu wody o 1 metr, to jeżeli to następuje w ciągu 5-10 km od odkrywki, to oddziaływanie nawet po 30-40 km potrafi momentami się zatrzymywać. W efekcie rośliny też odczuwają brak tej wody gruntowej. To przekłada się na spadek plonów.
A jak to przekłada się na te koszty zewnętrzne, powiedzmy na przykład na rolników?
Zrobiłem taką analizę i porównałem, jak się zmieniały poziomy plonów zbóż od początku lat 60., kiedy te kopalnie pierwsze powstawały, i się okazało, że te plony w rejonie konińskim były tylko o 5% niższe niż średnio w Wielkopolsce. W latach 90. już to było ponad 25% mniej. Czyli realnie, relatywnie te plony spadły o 18%. Spadło po głowie o 18%. Kiedy wziąłem, policzyłem, to się okazało, że jeżeli uruchomiona będzie odkrywka ościsłowo, to ten węgiel jest tam wart 2-3 miliardy złotych. A rolnictwo straci w najlepszym wypadku 2,5 miliarda złotych, ale jeśli uwzględnimy to dalsze oddziaływanie, to nawet prawie 5 miliardów złotych. Dlatego rodzi się pytanie, czy warto? Bo tu rodzi się pytanie też o bezpieczeństwo żywnościowe. Świat, dzisiaj mamy na świecie 7 miliardów ludzi, w 2050 ma być 11 miliardów. Będziemy potrzebowali prawie jeszcze raz tyle żywności, bo ludzie chcą jeść więcej i lepiej, więcej mięsa. Więc jest problem wyżywienia ludzi na świecie, ale jeszcze pozostaje problem, co jest potrzebne do produkcji żywności, woda. Parę lat temu wyschła w Chinach rzeka Żółta. Zabrakło wody, wzięło ją rolnictwo i przemysł. Więc rodzi się pytanie, czy my w Polsce możemy sobie pozwolić tak łatwo likwidować tą wodę. Teraz jest mowa o odkrywce ościsłowo, ale za chwileczkę inwestor będzie chciał kopalnie nowe otworzyć, może dęby szlacheckie. Mówi się, żeby PAK w Koninie chce otworzyć w ogóle nowe zagłębie w południowej Wielkopolsce, powiaty Gostyński i Rawicki. To jest serce polskiego rolnictwa. Nie możemy tam sobie pozwolić na takie straty i wody, i żywności.
Ale ktoś może powiedzieć, panie doktorze, czy mamy dzisiaj alternatywę dla kopalni węgla brunatnego?
Alternatywy są bardzo różne. Możemy biomasę spalać, możemy wykorzystywać energię w biogazowniach, mamy energię wiatrową, wodną, mamy elektrownię, mamy energię ze słońca, fotowoltaikę. I okazuje się, że w okolicach Wielkiej Brytanii na morzu w tej chwili produkcja energii elektrycznej jest tańsza niż z węgla, pomimo bardzo niskich cen węgla.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Rozmawiamy dzisiaj o znikających jeziorach po Jeziora Gnieźnieńskiego. Zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę państwa, w naszym dzisiejszym programie, jak w soczewce, skupia się bardzo wiele problemów, a więc węgiel, prąd, energia, ziemia, woda, to wszystko tutaj widać wybrzmiewa. Pan profesor Julian Chmiel, kolejny z naszych rozmówców. Panie profesorze, pan również ten aspekt przyrodniczy bardzo dobrze zna. Wspomniał przedmówca tutaj o rolnictwie, a więc kłania się tutaj kwestia gleb. Jak się przekłada obniżenie tego poziomu wody w tym jeziorze i w innych kilkanaście, czy też może nawet kilkaset kilometrów dalej?
Szanowni państwo, jesteśmy w obszarze, w takim trójkącie bermudzkim, można by było powiedzieć. które wyznaczają z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, ale również bezpieczeństwo ekologiczne, no i przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, no to podstawowym elementem produkcji rolniczej jest gleba, prawda? A więc właściwości gleb. Jeżeli chodzi o wpływ kopalnictwa na gleby, mamy na myśli przede wszystkim efekty osuszenia. Osuszenia i obniżenia poziomu wód gruntowych. W zależności od typów gleb, jeżeli są to gleby organiczne, tu absolutnie mamy do czynienia z totalną po prostu degradacją tych gleb. Wiemy, że torfy przesuszone stają się właściwie bezproduktywne. To jest rozpylona struktura, masa, która no, po prostu nie produkuje.
Nawet... Czy ten proces jest odwracalny?
Jest to proces nieodwracalny, niestety nieodwracalny. Torfowisko, które niskie torfowisko, bo mówimy o właśnie takich układach przepływowych, które kształtowały się przez tysiące lat po ustąpieniu lodowca, w określonych warunkach wilgotnościowych, ono doprowadziło do zdeponowania masy organicznej w postaci właśnie torfów przy nawilgotnionym, że tak powiem, podłożu. Osuszenie sprawi, że ta masa organiczna zgromadzona przez tysiące lat ulega bardzo szybkiemu zmineralizowaniu. Potocznie można by było powiedzieć o spalaniu torfu.
Panie profesorze, tak wejdę w...
A to oznacza, co to oznacza? Po prostu ulatnianie się w powietrze olbrzymiej ilości dwutlenku węgla. Jeżeli mówimy o efekcie, że tak powiem, cieplarnianym chociażby, związanym z dwutlenkiem węgla w atmosferze, no to właściwie w ten sposób sobie przyczyniamy do tych efektów po prostu bardzo, bardzo niechcianych.
Panie profesorze, mówił pan o tym, że ten torf się spala, niszczeje, mineralizuje. Jak wiemy, torf jest bardzo cennym surowcem wykorzystywanym w rolnictwie. Czy ten torf po tym osuszeniu, on już jest do wykorzystania, czy też już jest czymś innym?
Mówiąc krótko o torfie jako surowcu mineralnym, to właściwie mówimy o czasach przeszłych, kiedy właściwie torf był użytkowany do celów, nazwijmy to, opałowych. No w tej chwili już tego nie ma i torf właściwie... Właściwie jego największa wartość jest ta, aby po prostu pozostał, tak? Aby te pokłady torfu pozostały, ponieważ one jednocześnie stanowią najlepszą chyba możliwość zretencjonowania wody. Torf po prostu zachowuje się jak gąbka, prawda? Kiedy jest dużo opadów, on chłonie wodę, zatrzymując tą wodę na okresy, kiedy jest po prostu sucho. I tak się po prostu to funkcjonowało w okresach, kiedy nie było tego efektu dodatkowego w postaci odwodnienia całej okolicy w wyniku działalności właśnie pomp kopalnianych. A jeżeli tutaj mówimy o aspekcie przyrodniczym, bo jestem również przyrodnikiem, botanikiem i tak się złożyło, że niedaleko mieszkam stąd. Właściwie mogłem obserwować na własnymi oczyma, tak, jako od strony zawodowej, ale i również od strony takiej, powiedziałbym, no, społecznej. Są miejsca, których po prostu nie poznaję. No na przykład piękna, cudowna, ciekawa rynna między jeziorem Powickim a jeziorem Bucisławskim ze stanowiskami Aldrowandy na przykład, Lipiennika, czy innych jeszcze ciekawych gatunkach roślin. W tej chwili jest to totalnie po prostu zdegradowane i, mówiąc krótko, zupełnie inny ma charakter.
Z Uniwersytetu Adama Mickiewicza mówi pan profesor Julian Chmiel. Proszę państwa, jak widać, bardzo ciężko pogodzić te interesy. Z wyliczeń przedstawionych na naszym programie wynika, że społecznie patrząc, to skórka za wyprawkę. O wiele bardziej opłacałoby się tu nie wydobywać tego węgla. Czy tak jest, czy też nie, trudno. Przedstawiciela inwestora na naszym programie nie ma. Nie przyjął zaproszenia, ale będziemy o tym jeszcze mówić. Być może się jeszcze ktoś pojawi. Zapraszamy państwa, by pozostać z nami, bo ten temat, jak widać, dotyczy każdego z nas.
Doktor habilitowany Leszek Pazderski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie doktorze, pojawiły się pewne propozycje ze strony kopalni uzupełniania wody. Jak pan to ocenia? Jakby pan nam mógł przedstawić, na czym to miałoby polegać?
Proszę pani, pomysł pozornie wydaje się racjonalny, dlatego że kopalnia wypompowuje wielkie ilości wody, tak, i zrzuca je bezproduktywnie do rzek, no więc stwierdziła, że w takim razie może tę wodę zrzucać do jezior, tak? I skoro woda ubywa tutaj w jeziorach, no to wyleje się wodę i problem zostanie załatwiony. I oczywiście w sensie ilościowym to pewnie ten problem można załatwić, dlatego że odkrywka nowa, planowana Ościsłowo, ma wypompowywać tak dużo wody rocznie, że pewnie byłaby w stanie wypełnić wszystkie jeziora w Wielkopolsce. Tyle, że niestety ta woda jest jakościowo inna od tej wody, która znajduje się w jeziorach. Proszę państwa, woda, która jest wydobywana z dużych głębokości, i na dodatek woda, która ma kontakt z węglem brunatnym, niestety zawiera duże ilości metali ciężkich. Jeżeli zajrzymy do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, gdzie są raportowane emisje do wód wszystkich instalacji przemysłowych Unii Europejskiej, to okaże się, że na przykład w zeszłym roku wszystkie trzy odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin, czyli Jóźwin 2B, Drzewce i Tomisławice, zrzuciły do wód ponad 10 kg rtęci, prawie 50 kg kadmu i ponad 500 kg arsenu. Czy to dużo, czy to mało? Proszę pani, w przypadku rtęci ten koncern jest na 12 miejscu spośród wszystkich instalacji przemysłowych w Polsce, w przypadku kadmu na 8 miejscu, a w przypadku arsenu na miejscu 3. Innymi słowy, jeżeli tego rodzaju woda zawierająca te trzy metale ciężkie zacznie tutaj napływać do jezior i wytworzy się rodzaj takiego obiegu zamkniętego, że z jednej strony będzie zasysana od dołu poprzez lej depresji czysta woda w jeziorze, jeziorna, tak? A z drugiej strony będzie zrzucana woda zawierająca metale ciężkie, no to w perspektywie iluś lat te jeziora po prostu zamienią się w ścieki. I teraz jest pytanie, czy ktoś będzie chciał z tych jezior korzystać, bo ja nie wiem, czy ktoś chciałby pływać w jeziorze, w którym wie, że znajdują się jony arsenu, kadmu czy rtęci, tak? Są też, w grę wchodzą też inne metale, choćby ołów, żelazo, mangan, miedź, cynk, chrom, nikiel. Nie sądzę też, żeby ktoś chciał jeść ryby, choćby tutaj w pobliskich smażalniach, mając świadomość, że te ryby pływają w tego rodzaju wodzie. Więc oczywiście sam pomysł jest godny rozważenia, ale pod warunkiem, że ta woda będzie oczyszczana. I oczywiście z technicznego punktu widzenia nie ma problemu, żeby tę wodę oczyścić, ale jest to problem ekonomiczny i inwestor broni się przed tymi rękami i nogami. Ja rozmawiałem z jednym z ludzi z kopalni, on mi powiedział, że niestety kopalni nie stać na to, żeby tak ogromne ilości wody oczyszczać. Ja myślę tak, jeżeli jest prywatny inwestor, czyli w tym przypadku pan Solosz, tak? Jeżeli on chce robić pieniądze na węglu, to w porządku, jest to jakoś tam zrozumiałe, ale niestety nie może przerzucać w tym momencie kosztów środowiskowych na wszystkich innych. W projekcie odkrywki Ościsłowo, który znam bardzo dokładnie, bo analizowałem raport środowiskowy, pojawiła się też idea, żeby oprócz tych jezior, żeby zrzucać te ścieki, bo to są ścieki przemysłowe, do jezior Skulskich i Ślesińskich, co w dłuższej perspektywie wykończy również te jeziora. To jest, proszę państwa, pomysł kompletnie poroniony. Ja nie chcę negować zupełnie kwestii jakby budowy odkrywek węgla brunatnego, ale nie w każdym miejscu należy odkrywkę węgla brunatnego budować i na pewno takim miejscem nie jest Pojezierze Gnieźnieńskie z jego jeziorami i z jego rozwiniętym ruchem turystycznym. Niestety inwestor musi tutaj zrezygnować z tego projektu i tak już narobił wystarczająco dużo szkód, które można sobie zobaczyć tutaj wędrując po tych wysychających jeziorach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Był to kolejny cenny głos naukowca w naszym programie. Jak już mówiliśmy, zapraszaliśmy przedstawicieli kopalni na dzisiejszy program. Podziękowali za zaproszenie, jednak nie skorzystali z niego, mówiąc, że odpowiedzą na wszystkie nasze pytania, ale nie tutaj na programie. No niestety formuła programu jest taka, że rozmawiamy z oboma stronami po prostu na miejscu programu. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Ale na nasz program przybył, można powiedzieć, pofatygował się wójt gminy Wilczyn, pan Grzegorz Skowroński. Panie wójcie, pan jest przedstawicielem mieszkańców kolejnej gminy, która tak naprawdę w związku z tymi inwestycjami w taki sam sposób cierpi. Proszę powiedzieć może takie proste pytanie. Czy w waszych studniach poziom wody głębinowej opadł, wzrósł? Jeśli tak, to o ile?
Znaczy, poziom zmniejszył się i to istotnie i zmniejsza się coraz bardziej. No to jest w zależności, ale największy poziom, jaki mamy, to 29 metrów w studni głębinowej.
O 29?
29 metrów się obniżył poziom wody. W studni głębinowej niektórych 9-12 znika woda w studniach gospodarskich. Jest to duży problem, ale ja jak gdyby to, co państwo tu poprzednicy mówili o problemach, dla nas jednym z ważnych i istotnych czynników i problemów to jest opad wód, bo ponieważ jestem wójtem, który ma szczęście, że na tym terenie są trzy jeziora. Jezioro Wilczyńskie, Jezioro Kownackie, Jezioro Suszewskie, sąsiadujące z gminą Jeziora Wielkie i Strzelno oraz gminą Orchowo. I tutaj zauważamy ogromne problemy i tutaj muszę obiektywnie powiedzieć, że natura również na mnie sprzyja temu, że ta woda się utrzymuje w jeziorze, ale tak jak tutaj poprzednicy mówili, jest przemysł i przemysł zabiera nam tę wodę i musimy o to dbać, a muszę powiedzieć, że gmina Wilczyn jest gminą, która obchodzi w tym roku 700-lecie i są bardzo wspaniałe tradycje, zarówno kulturowe, jak i w tym momencie życie towarzyskie kwitnie. Na okres wakacyjny przyjeżdża do nas około 10 tysięcy turystów, korzystają nasi mieszkańcy, a obecnie powiem o zgrozo, ponieważ kąpielisko, główne kąpielisko na terenie naszego jeziora, głównego jeziora Wilczyńskiego, najprawdopodobniej w następnym roku już zniknie, ponieważ obecnie dla potrafiących pływać mamy tylko 3 metry szerokości, a mieliśmy prawie 60. Czyli jak to ja powiedziałem, jak niektórzy mieszkańcy mojej gminy mówią, że mamy piękne molo jak w Mielnie, tylko że nie mamy plaży. Jednocześnie rolnicy też narzekają coraz bardziej na to, że obsusza im się teren. Są tereny, jeżeli są to tereny czwartej, piątej i szóstej klasy, urodzaj jest praktycznie zerowy. Ja w tamtym tygodniu gminę Wilczyn zgłosiłem jako klęskę suszy, ponieważ no, zauważamy, ktoś mówi opady, tak, ale opady teraz pomagają, natomiast wcześniej doszło do zasuszenia ziarna i to jest było spowodowane między innymi działalnością i obsuszaniem tego terenu, ponieważ czasami mamy w linii prostej 2 kilometry czy 1,5 kilometra do źródeł cieków wodnych, zarówno tych gruntowych, jak i podziemnych.
Panie wójcie, czy to turyści wypili tą wodę? Kogo można tutaj za to obwiniać i gdzie szukać przyczyny tego problemu? Czy to faktycznie jest kwestia kopalni węgla odkrywkowego, węgla brunatnego?
Ja bym chciał, żeby turyści ewentualnie pili tą wodę jako źródło, ponieważ jest to klasa czystości, pierwsza klasa czystości naszego jeziora. Jest to jezioro, które tylko w jednym miejscu jeszcze ma siedlisko łąk ramienicowych. Jest to element na skalę europejską, natomiast dwa siedliska już niestety nie ma ich, ponieważ nie ma wody. Na terenie naszego jeziora znikło 70 hektarów jeziora. Jest to przykry widok, przykro na to patrzeć.
Gdzie się ta woda podziała?
I pytał się pan, czy turyści. No nie, woda się podziała poprzez działalność, między innymi działalność, tak jak powiedziałem, działalność kopalni, jak i działalność natury, czyli to, co nam nie sprzyja. Ja bym powiedział, że byłbym sprawiedliwy nawet z odrobinem takiego przyjaznego podejścia do kopalni 50-50. Czyli ja uważam, że tu są osoby, które powinny bezpośrednio działać, ponieważ my jako samorządy spotykamy się, rozmawiamy, jeździmy na spotkania. Ja, że tak powiem, głową ciągle uderzam w mur, ale ja jestem tylko małym paluszkiem w dłoni, całych w dłoni i osób, które są za to odpowiedzialne. Osoby, nie ja jestem, nie tutaj wójtowie są odpowiedzialni za te jeziora, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni, tylko nie jest to naszą własnością. I ktoś jest właścicielem i ktoś jest zarządzający tymi jeziorami. I oni powinni wreszcie się za to, że tak powiem, porządnie wziąć, bo albo ponieść jakąś odpowiedzialność.
Dziękuję. Mówi pan Grzegorz Skowroński, wójt gminy Wilczyn. Proszę państwa, przyczyna na pewno jest, bo każdy skutek ma swoją przyczynę i tą przyczynę braku tej wody na pewno tutaj zdefiniujemy. Zostańcie państwo z nami.
Pan Ewaryst Matczak, burmistrz Strzelna, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie burmistrzu, jak wygląda problem wody w wodociągach w waszej miejscowości?
Panie redaktor, częściowo wójt Wilczyn już o tym powiedział. Chociaż my jesteśmy dalej oddaleni od kopalni odkrywkowych, to jednak na terenie gminy Strzelno też odczuwamy znaczący brak wody w wodociągach. I w tej chwili studnie gminowe musi po prostu pogłębiać w większości naszych wodociągów na terenach wiejskich czy w mieście. Kiedyś sięgaliśmy poziomu 400 parę metrów, w tej chwili musimy kopać studnie, wiercić na poziom około 100 metrów, żeby uzyskać wodę dla mieszkańców naszej gminy. Jest to problem jezior, w ogóle jest problemem szerszym. My jako samorządy od kilku lat walczymy o to, żeby ten poziom wody w naszych jeziorach był wyrównany, czy to do pompowania wody. Kilka lat temu samorządy pojeziora tutaj Powickiego, na terenie naszego pojeziora Gdzieńskiego, zrobiły ekspertyzę, które wskazały między innymi, że jednym z przyczyn ważniejszych jest właśnie działanie od kopalni tylko węgla brunatnego w Koninie. Niestety te nasze ekspertyzy zostały jakby nie zatwierdzone przez kopalnię, chociaż były próby porozumienia się w sprawie wspólnego finansowania budowy tego rurociągu do pompowania tej wody. Niestety nie doszło to do skutku. 11 lat walczymy o to, żeby ten poziom wody się zwiększył. My przez ostatnie kilkanaście lat ta woda w naszych jeziorach Ostrowskim, który jest też częścią tutaj, gdzie jesteśmy, ubyła około 4 metry się poziom lustra wody obniżył. Czyli mamy olbrzymią plażę, a lustro wody jest coraz mniejsze. Jeżeli ten problem się będzie po prostu nawarstwiał, a widzimy, że nie ma jakichś dobrych sygnałów, żeby to się zmieniło, to doczekamy się takiego okresu i nasze dzieci czy nasze wnuczęta, że nie będzie tych jezior, tylko będą puste jakieś dziury w ziemi, może nie być lasu, to już koledzy o tym mówili. I co zostanie dla przyszłych pokoleń? Ja wiem, że jest potrzebna energia, ale czy aż takim kosztem można musi być wyprodukowana, czy nie można coś tutaj zmienić? Tu jeden z panów doktorów mówi, że może dowieść kopalni, miał z kopalni no, z Katowic czy skądś, jest tego, te zasoby są duże i może na podstawie węgla kamiennego produkować tą energię elektryczną. No jest to trudny temat, ale my w tej chwili jako tutaj mieszkańcy tego terenu widzimy, że tracą na tym nasi mieszkańcy, nasi rolnicy i musimy wszystko robić, co możemy, żeby starać się te jeziora zachować.
No właśnie, panie burmistrzu, bo rozmawialiśmy tutaj, że to tereny takie turystyczno-rolnicze. Jak to się przekłada na problemy, na przykład rolników?
My na terenach wiejskich obserwujemy w tej chwili, no nie ma w wodach, jak są studnie kanalizacyjne, nie ma w ogóle wody. Od kilkunastu lat. Kiedyś tych studni kanalizacyjnych na wiosnę płynęła woda, w tej chwili od kilkunastu lat tej wody nie ma. Jest rozwarstwienie między wodami po deszczach, a podciąganiem. Jest przerwa, jest po prostu teren, są kilka metrów, jest suchy, gdzie nie ma tej wody. A rośliny korzystają i z wody podciągającej, i z opadów deszczowych. Tego nie ma. No, powoduje to, jeżeli nie ma wody, jeżeli jest mało opadów też w naszym rejonie, to rolnicy zaczynają też kopać studnie głębinowe do podlewania swoich upraw, żeby osiągać jakieś plony, które wystarczają na ich produkcję. To też jest temat jakby wtórny braku wody jakby tutaj w naszej okolicy, tak? Jeden z przyczyn właśnie jest też oddziaływanie na pewno kopalni.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. To jest program Po stronie prawdy, realizowany dzisiaj z miejscowości Przyjezierze. Zostańcie państwo z nami. Zapraszamy.
Znikające jeziora. Dlaczego one znikają? Jakie to rodzi skutki dla gospodarki, jak i dla rolnictwa? Połączyliśmy się z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dokładniej z panią doktor nauk o ziemi Agnieszką Pyl-Kutrzebą. Pani jest zastępcą dyrektora do spraw gospodarki ziemią. Czy słyszymy się, pani dyrektor?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie.
Pani doktor również przysłuchuje się temu, co ma miejsce i co się dzieje. Prosimy o informacje, czy do ministerstwa napływają jakieś informacje od rolników, że następuje tutaj problem z wodą i że jest on definiowany poprzez istniejącą, działającą kopalnię. No i jakie informacje tutaj dla mieszkańców, dla lokalnych, również samorządów i dla nas ma Ministerstwo Rolnictwa?
Szanowni państwo, no z uwagą przysłuchuję się tym wypowiedziom, które tutaj zostały zaprezentowane w programie. Program dotyczy głównie wody, ale przecież wiadomo, że bez wody też nie może dobrze funkcjonować rolnictwo, prawda? Bez wody i bez gleby rolnictwo nie może funkcjonować. Województwo wielkopolskie charakteryzuje się bardzo dobrymi walorami do rozwoju rolnictwa. Niemniej jednak, jak to zostało przedstawione w programie, również boryka się z problemami niedoboru wody i obniżaniem poziomu wód gruntowych. Jeżeli chodzi o kwestię projektowanej budowy kopalni węgla odkrywkowego w odkrywczości Słowo, to oczywiście Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zna ten temat. W ministerstwie toczy się w tym zakresie postępowanie. Ja może sprawę przybliżę. W styczniu zostały wydane dwie negatywne decyzje ministra rolnictwa i rozwoju wsi, nie wyrażające zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze pod budowę odkrywki Ościsłowo. I od tych decyzji oczywiście wpłynęły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dotyczą te wnioski gminy Szkulsk oraz gminy Ślesin. I w chwili obecnej ministerstwo pracuje nad rozpatrzeniem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, nad przedstawionymi nowymi argumentami w tej sprawie. Ja może tylko jeszcze przybliżę, że minister rolnictwa i rozwoju wsi podejmuje decyzję w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze tylko w odniesieniu do gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych od pierwszej do trzeciej. I tutaj mamy do czynienia między innymi z drugą i trzecią klasą bonitacyjną, bo cały teren, jaki będzie zajęty pod budowę odkrywki Ościsłowo, to jest około 1500 hektarów. Takie mamy informacje. I z tego ponad 1300 hektarów to są użytki rolne, to są tereny użytkowane rolniczo. Natomiast grunty w klasach drugiej i trzeciej, bo pierwszej klasy tam nie ma, natomiast druga i trzecia klasa bonitacyjna, to jest ponad 220 hektarów. I w tym zakresie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje wnioski, analizuje dokumentację w zakresie wyrażenia bądź też niewyrażenia zgody na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze. Oczywiście mamy zebranych szereg materiałów, zarówno przedstawionych przez samych wnioskodawców, prawda, czyli włodarzy gminy Ślesin i Iskulsk, jak również przedstawicieli środowisk naukowych, między innymi obecnego tam prezesa, na tym programie prezesa Stowarzyszenia Eko przy Jeziorze. Także posiadamy szereg różnych opinii, ekspertyz i materiałów, które no wskazują na to, że teren ten przede wszystkim będzie zdegradowany pod kątem obniżenia poziomu wód gruntowych. Natomiast no, nie można też zapomnieć o tym, że degradacja gleb, tak zajęcie tych gleb pod budowę kopalni węgla odkrywkowego spowoduje nieodwracalne skutki pokrywie glebowej, prawda? Gleba jest zasobem nieodnawialnym. Jeden centymetr truchnicznej warstwy gleby tworzy się przez setki lat. W związku z tym, jeżeli te tereny zostaną zdegradowane, zajęte pod tą kopalnię, to oczywiście już tam nigdy nie odtworzy się takiego rolnictwa, jakie ono w chwili obecnej funkcjonuje. Musimy też pamiętać o tym, że zniknie tam wiele siedlisk rolniczych, tak, gospodarstw rolnych, które obecnie tam funkcjonują. Niemniej jednak no, my musimy wziąć pod uwagę zarówno ten aspekt społeczny, aspekt środowiskowy, jak również bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tak? Tutaj musimy wyważyć te interesy, bo bezpieczeństwo energetyczne kraju również jest ważnym interesem. Niemniej jednak rolą ministra rolnictwa jest przede wszystkim ochrona rolnictwa, ochrona gruntów rolnych, gleb najbardziej przydatnych do produkcji rolniczej i pod tym kątem przede wszystkim prowadzimy analizy, zbieramy materiał dowodowy.
Pani dyrektor, mówimy o kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Mówiła pani o tym, że minister ma kompetencje co do zgody lub też nie na odrolnienie gleb pierwszej do trzeciej klasy bonitacyjnej. Jak w tej sprawie zachowują się samorządy tych gmin? Czy one chcą również tego odrolnienia, czy też nie, czy też nie biorą w tym udziału?
Oczywiście biorą w tym udział. Wnioskodawcą zawsze jest wójt bądź też burmistrz miasta i gminy. I wniosek taki do ministra rolnictwa kierowany jest za pośrednictwem marszałka województwa, a także opiniowany jest przez izby rolnicze. Jeżeli chodzi o to postępowanie, które teraz jest prowadzone w ministerstwie, to marszałek województwa wielkopolskiego pozytywnie ustosunkował się do zmiany przeznaczenia tych gruntów rolnych na cele nierolnicze, natomiast Wielkopolska Izba Rolnicza negatywnie.
A samorządy gminne?
Bierzemy pod uwagę, one nie są wiążące oczywiście dla ministra rolnictwa przy wydawaniu ostatecznej decyzji, no ale wiadomo, że bierzemy też pod uwagę te opinie.
Dziękujemy pani dyrektor. Rozmawialiśmy z panią doktor nauk o ziemi Agnieszką Pyl-Kutrzebą, zastępcą dyrektora do spraw gospodarki ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przejdę do rozmowy z kolejną osobą, pan Marian Jacolik. Pan jest dyrektorem oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Oddział mieści się w Koninie. Panie dyrektorze, to, że działa ta kopalnia, nasuwa również konieczność innych działań. Jakich i na jakim one są etapie?
Zostaliśmy jako oddział wyznaczeni na inwestora zastępczego, którego zadaniem jest przeprowadzenie inwestycji, przerzucenia wód z odkrywki Jóźwin 2B do jezior Wilczyńskiego i Budzisławskiego. Głównym problemem, który powstał, to jest, o czym tu już mówił jeden z profesorów, że jakość tej wody i także walory przyrodnicze jeziora przede wszystkim Budzisławskiego i w jakiejś części także jeziora Wilczyńskiego mogłyby spowodować, ta jakość tych wód mogłaby spowodować niepowetowane straty. W związku z tym przystąpiono do opracowania i monitoringu realizacyjnego, również badania tych wód. I także kopalnia tutaj przedstawiała różne propozycje związane z oczyszczeniem tych wód do jakości, która odpowiadałaby jakości wodom znajdującym się w jeziorze Budzisławskim i Wilczyńskim. Okazało się, że koszty te, tak kopalnia twierdzi, że koszty te są tak wysokie, że no one jakby pod znakiem zapytania dają możliwość, aby tą ilość wody można było w tym okresie doprowadzić do takiego stanu, aby można ją przerzucać. To w określonym czasie prowadziło do różnych rodzajów propozycji i różne propozycje były, jak to zmienić. No ostatecznie w ubiegłym roku, biorąc pod uwagę jakość wody, którą z tej odkrywki otrzymujemy, profesor Marszałewski oraz dr Pomianowski przygotowali kartę informacyjną przedsięwzięcia i na podstawie tej karty można było wystąpić o zasilanie jeziora Wilczyńskiego, uwzględniając stan tego jeziora, jednocześnie biorąc pod uwagę walory, o których mówiłem, jeziora Budzisławskiego, zrezygnowano z zasilania jeziora Budzisławskiego. Te wszystkie zmiany spowodowały, że należało zmienić decyzję środowiskową. W ubiegłym roku, 4 listopada, otrzymaliśmy taką decyzję, która uwzględniała te zmiany zakresu rzeczowego tej inwestycji. No i kopalnia zgodnie z tą decyzją w czerwcu w tym roku dała nam tą zmienioną dokumentację. Myśmy 16 czerwca wystąpili do wojewody o zmianę pozwolenia na budowę. Jeżeli w tej chwili trwa procedurowanie, kopalnia za naszym pośrednictwem uzupełnia jeszcze tą dokumentację o te elementy, które są niezbędne. Także przewidujemy, że być może na przełomie lipca i sierpnia otrzymajemy pozwolenie na budowę, co pozwoli nam, w związku z tym, że 19 lipca został uruchomiony kreator Narodowego Funduszu, złożyć wniosek. Zleciliśmy to firmie zewnętrznej, aby przygotowała wniosek do Narodowego Funduszu o dofinansowanie tej inwestycji. Ona by była finansowana według tej naszej wiedzy, jaką w tej chwili mam, z górnictwa i geologii, ograniczenie uciążliwości przy wydobywaniu kopalin, czyli w górnictwie. To tak wygląda na dzień dzisiejszy stan przygotowania do tej realizacji, tej inwestycji.
Panie dyrektorze, zapewne na wiele pytań nie będzie pan w stanie odpowiedzieć. Czy to nie jest troszeczkę tak, że jest to napełnianie dziurawego wiadra?
No, problem główny był z jakością wody. Bo my byśmy mogli, w 2010 roku ogłosiliśmy przetarg i gdyby kopalnia zgodziła się na tą kwotę, którą została w tym przetargu oferent złożył, no to byśmy zrealizowali tą inwestycję. Natomiast czy można byłoby tą wodę pompować, no to jest kwestia, że jakość by musiała być taka, jaka nie zagraża temu jeziorom.
Panie dyrektorze, Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Poznaniu, oddział w Koninie, instytucja, która no, korzysta ze środków publicznych. To, co realizujecie, to za pieniądze publiczne czy za pieniądze kopalni?
To znaczy jest takie porozumienie, że kopalnia sfinansuje 50% tej realizacji, tej inwestycji.
A 50% dołożymy się my wszyscy.
No tak to w tej chwili wygląda.
I na to jeszcze dopłaci Narodowy Fundusz Kolejny.
No to ja już na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ kopalnia tutaj jest tym głównym, która powinna to zrealizować. Natomiast porozumienie jest, o którym mówiłem.
Dziękuję. Ciekawe, ile by kosztował ten węgiel po doliczeniu tych kosztów. Rozmawialiśmy z panem Marianem Jacolikiem, dyrektorem oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, oddział w Koninie. Szanowni państwo, połączyliśmy się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, panią Jolantą Ratajczak. Pani jest dyrektorem tej regionalnej dyrekcji. Czy słyszymy się, pani dyrektor?
Tak, słyszymy się. Witam wszystkich telewidzów i telewizji Trwam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani dyrektor, my znajdujemy się w województwie kujawsko-pomorskim, ale inwestycja jest na pograniczu z Wielkopolskim. Administracyjnie to Poznań tutaj za to również odpowiada. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje tutaj też decyzję dla inwestora. Czy może to robić, czy też nie, czy warunki środowiskowe są spełnione, czy też nie. Pani również śledzi ten program i ten temat. Prosimy o informację, czy na tę chwilę inwestor otrzymał zezwolenie, czy też nie i jakie się toczą w tym momencie prace.
Porządkując sprawę, powiem tak. W chwili obecnej trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego z odkrywki Jóźwin, z Ościsłowo. W chwili obecnej nawet trwa ponawiana, czyli po raz drugi prowadzona procedura z udziałem społeczeństwa. Do 28 lipca jest wyłożona do wglądu dla każdego zainteresowanego pełna dokumentacja, którą zgromadziliśmy w sprawie. Postępowanie jest trudne, jest rzeczą oczywistą i całkowicie zgadzam się z moimi przedmówcami, że wydobywanie węgla metodą odkrywkową, węgla brunatnego, jest przedsięwzięciem o ogromnych negatywnych, w wielu kwestiach nieodwracalnych wpływach na środowisko. I to jest tak zwany fakt oczywisty. Natomiast z jakiego powodu w ogóle podejmujemy się procedowania w takich sprawach? Mamy na uwadze również nadrzędny interes publiczny, o którym wspomniano, czyli naszą strategię bezpieczeństwa energetycznego, potrzebę dywersyfikacji źródeł energii i dlatego w oparciu o tego rodzaju przesłanki w ogóle procedujemy takie przedsięwzięcie, bo wiadomo, że ono ma skutki ogromne. Czy jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Nie mogę w tej chwili przesądzać tego, co będzie w rozstrzygnięciu, natomiast chcę powiedzieć tak. Z własnej inicjatywy, wzbogacając materiał dowodowy albo może uzupełniając go, poza tym, co znajduje się w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, Regionalna Dyrekcja zleciła specjalistyczne opracowanie związane z oceną lejów depresji wytwarzanych przez wszystkie odkrywki kopalni węgla brunatnego będące w wykładaniu PAK. Wszystkie działające, czyli to jest Jóźwin 2B, Tomisławice i projektowana odkrywka w Ościsłowie. Te ekspertyzy wykonał dla nas pan profesor Jan Przybyłek, który jest szefem zakładu czy Instytutu Hydro... Nie chcę teraz przekręcić, przepraszam bardzo. Uniwersytet Adama Mickiewicza, osoba o wielkim autorytecie, wielki specjalista, do którego wiedzy można mieć zaufanie, osoba obojętna na interes inwestora, a zatem dająca informacje i wnioski, które są godne zaufania. I pan profesor oczywiście wykonał dla nas taką ekspertyzę. Ta ekspertyza potwierdza fakt, który państwo obserwują gołym okiem, czyli to, że kopalnia w chwili obecnej drenuje poziom czwartorzędowy jezior Powickiego Parku Krajobrazowego. Szczególnie narażone jest rzeczywiście jezioro Wilczyńskie. I to, co pan dyrektor Jacolik mówił, również było związane z tym, żeby minimalizować skutki tej presji, która okazuje się po prostu dramatyczną dla okolicznych mieszkańców. Co do nieodwracalności tych zmian w zakresie analizy zagadnień hydrogeologicznych, powiem, że to jest proces odwracalny, ale zakładam oczywiście tutaj, jeszcze raz powtarzam, mówię o wnioskowaniu w aspektach hydrogeologicznych. W latach do 2020 roku przewiduje się przy ewentualnym oddaniu do użytkowania odkrywki Ościsłowo taki najbardziej negatywny wpływ, czyli wpływ skumulowany odkrywki Jóźwin 2B i odkrywki Ościsłowo. Ten wpływ będzie ustępował, ponieważ w 2020 jest planowane zakończenie wydobywania węgla z odkrywki Jóźwin 2B i w okolicy roku 2025 w piętrze czwartorzędowym wód podziemnych wód podziemnych powinno osiągnąć poziom sprzed tego dramatycznego procesu, czyli powiedzmy sobie z połowy pierwszej dekady XXI wieku 2005-2007, kiedy to jeszcze jeziora były zasilane z tego piętra czwartorzędowego, tak? To mówimy o tym procesie, który był mniej dramatyczny i zdecydowanie no, bardziej sprzyjający jakimś zachowaniu walorów tego środowiska w takim stanie, jakim ono jest.
Pani dyrektor, z racji ograniczenia czasowego naszego programu, prosimy o konkluzję.
Proszę?
Z racji ograniczeń czasowych.
W 2024 powinna sytuacja być odbudowana w sposób taki, że można powiedzieć, że są takie prawie że naturalne warunki. Czyli to odnośnie wód, to jest wniosek, który jest wnioskiem zasługującym na uwzględnienie. Natomiast oczywiście przyroda się zmienia, no i tutaj nastąpią zmiany w tym charakterze nieodwracalne, zwłaszcza w dziedzinie gleb, gdzie rzeczywiście zerwanie wierzchniej warstwy ziemi spowoduje zmiany nieodwracalne, w każdym razie nieodwracalne w czasie obserwacji życia człowieka.
Dziękujemy pani dyrektor. Musimy już niestety kończyć, ale dziękujemy za te również cenne informacje. Mówiła do nas pani Jolanta Ratajczak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Proszę Państwa, problem środowiskowy, energetyczny, rolnictwo, woda. Jak wiemy, woda to przecież też surowiec, a już woda słodka to surowiec strategiczny. 5 miliardów metrów sześciennych wody zostało spuszczonych do Bałtyku przez działalność tej tutaj inwestycji od początku, jak ona istnieje. Gdyby doliczyć cenę również tej wody, ciekawe, ile byśmy za ten węgiel zapłacili. Zostańcie Państwo z nami.
Pan Andrzej Chmielecki, bardzo Społeczny Komitet Wsparcia Wójta Wilczyna jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Andrzeju, obiecywano wam nawrót wody z odkrywek. Jak to wygląda?
No, obiecano nam już to w 2007 roku, krótko mówiąc, za potrzebę nawrotu wód kopalnianych odpowiednie służby marszałkowskie i gospodarki gospodarujące wodą w Poznaniu widziały znacznie wcześniej. My po prostu zastanawiamy się, dlaczego do tej pory nie doprowadzono tej wody z odkrywek do jeziora Wilczyńskiego, ponieważ pracuje przy tym sztab ludzi, armia ludzi i zadajemy sobie krótko pytanie, dlaczego od 2007 roku ta woda ciągle ubywa? Pani dyrektor przed chwilą powiedziała, że w 1934 roku nastąpi, że tak powiem, rekonstrukcja tego jeziora. Myślę, że to jest przesadzone i nierealne w świetle tego, co się dzieje dzisiaj. Fakty, proszę Państwa, są oczywiste, jednoznaczne, że ta woda ubywa dzięki kopalni. I im dalej jesteśmy od odkrywki, proszę Państwa, to tej wody ubywa mniej. Idąc od Powidza, kończąc na najdalej odległym jeziorze od odkrywki, tam ubyło około metra wody, w Budzisławskim około dwóch. Tutaj też mniej więcej jest ta sama odległość nad tym jeziorem Ostrowskim, a w jeziorze Wilczyńskim 5 w tym samym czasie. Jest to jezioro najbliżej położone. No i nasuwa się pytanie. Są środki techniczne widziane w 2007 roku. tu było już też mówione, oczyszczona woda i nawrócona do jeziora. Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego te służby są tak opieszałe w działaniu? I to jest nasz cel główny wsparcia wójta, który robi wszystko, ale mało może. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O głos prosił jeszcze pan wójt, więc bardzo prosimy.
Grzegorz Skowroński, wójt gminy Wilczyn. Prosimy, panie wójcie. Jak dowiedzieliśmy się z Ministerstwa Rolnictwa, w tym przypadku na przykład, jeśli chodzi o odrolnienie tych gruntów po to, aby można było te inwestycje kontynuować, na przykład marszałek województwa wielkopolskiego mówi, że tak.
No tak, i troszeczkę i ja, i radni jesteśmy zdziwieni, że kopalnia, która stara się o decyzję środowiskową i o koncesję na wydobycie węgla, na odkrywce Ościsowo, i my jesteśmy tą gminą, która ma największy obszar, ponad 800 hektarów, nikt nie pyta nas się, dlaczego nie robimy miejscowego planu przestrzennego, dlaczego nie interesujemy się, w naszym mniemaniu, mieszkańcy mogą nas pytać, dlaczego nie interesujemy się również ziemią rolników. To, co jest Ślesin wnioskuje i Skuls wnioskuje, natomiast my...
Przepraszam, czyli panie wójcie, włodarze tamtych gmin wnioskują o odrolnienie.
To jest tak, jeżeli uchwalamy miejscowy plan, to ktoś podaje jakąś prośbę i ktoś albo się zgadza, rada na to, albo nie.
Ciekawe, czy mieszkańcy tych gmin o tym wiedzą.
No nie wiem, ale sądzę, że po ostatnim artykule w Przeglądzie Konińskim chyba wiedzą. Natomiast ja mam na tyle świadomych radnych i wspólnie współpracujemy, że zadajemy sobie pytanie, jak można budować dom od dachu, ponieważ jeżeli my mamy najwięcej ziemi, to my powinniśmy tworzyć fundament tej odkrywki, jeżeli by miała powstać. A nikt się o nas nie pyta, więc jest to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i jednocześnie lekceważeniem nas jako gminy.
Dziękuję. Mówił pan wójt gminy Wilczyn, Grzegorz Skowroński. Od razu prosimy o wypowiedź kolejną osobę.
Tak, oddajemy jeszcze głos doktorowi Benedyktowi Peplińskiemu. Panie doktorze, rozmawialiśmy o wpływie kopalni tutaj na środowisko, na jeziora. A jakie są skutki zdrowotne?
W zeszłym miesiącu ukazała się publikacja europejska Czarna Chmura. I z tej publikacji wynika, że przedwczesne zgony wywołane działalnością elektrowni węglowych w skali Europy są największe właśnie w Polsce i rocznie umiera przedwcześnie ponad 5800 osób. Chciałem się też jeszcze ustosunkować tutaj do wypowiedzi pani dyrektor. Mianowicie, jeśli mówimy o dywersyfikacji węgla, jeśli energia węgla stanowi dziś ponad 80%, to jeżeli mówimy o dywersyfikacji, to raczej powinniśmy iść w kierunku innych niż węglowe, czyli zacząć myśleć o tym, żeby budować więcej elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, myśleć o biomasie, bo jeżeli pozwolimy produkować węgiel wielu producentom, to będziemy mieli też mniejsze koszty przesyłu. A jeśli jeszcze chodzi o kwestię wody, jeżeli jeden rok odpompowujemy wodę, na przykład z odkrywki, to jeszcze musimy liczyć drugi rok, gdzie ta woda będzie napływać i to jeszcze w bardzo dobrych warunkach, kiedy będzie duży opad. Tak jak dla odkrywki Ościsłowo, jeżeli ona by dzisiaj zaczęła być odwadniana, to w planie jest, że ona będzie koniec odwadniania w 2034 roku. Czyli mamy 18 lat odwadniania, ale skutki tego odwadniania uda się usunąć w naturze dopiero w 2066.
Dziękuję bardzo i oddajemy głos panu prezesowi, temu, który jako pierwszy zadzwonił do naszej redakcji z tym problemem.
Pan Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko przy Jeziorze. Panie prezesie, bardzo dużo się dowiedzieliśmy, my i nasi widzowie, o tym, co tutaj jest planowane, czym to skutkuje. Na zakończenie, widzicie możliwość, że to pójdzie po waszej myśli, że uratujecie ten ekosystem, uratujecie te miejsca pracy, również jeśli chodzi o turystykę. No, miejsc pracy z kopalni się niestety nie da uratować, ale no, nie ma tak, że próżnia jest, rozwinie się coś innego, więc również będą inne miejsca pracy. Jak pan widzi ten problem i również wypowiedzi osób z ministerstwa, jak również z regionalnej dyrekcji?
Drodzy Państwo, gdybym nie widział nadziei, na pewno by mnie tu nie było, nie poruszałbym, ja mówiłem, nieba i ziemi. W zasadzie poruszyłem wszystko, co się dało. Widzicie, byłem kiedyś sam, jest nas teraz dużo. Odniosę się do wypowiedzi pani dyrektor Latajczak. Powołała autorytety pana profesora Marszalewskiego i profesora Przybyłka. Dla mnie nie są to autorytety i temu zaprzeczam. I mówię, pan profesor Marszalewski, to jest mi wiadomo, nieoficjalnie, nie wiem, czy nie bierze grantów na badania z kopalni, to było. Pan profesor Przybyłek, które to do mnie dotarło, powiedział prawdopodobnie w miejscu gdzieś takim, że dajcie nam odkrywkę, ości słowo, odstąpimy od Oczkowic. Czy to jest nauka? Nauka ma być prawdą, prawdą jeszcze z prawdą, a nie kupczeniem, drodzy państwo.
Dziękuję, mówił pan Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko przy Jeziorze. Szanowni państwo, na naszym programie również są autorytety naukowe. Pan dr Michał Kupczyk, dr Benedykt Pepliński, profesor Julian Chmiel, dr habilitowany Leszek Pazderski i wiele innych osób. Myślę, że to również zostało, powinno być wzięte pod uwagę. To był program Po Stronie Prawdy z przy Jeziorza. Żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.